naszym studiu serdecznie witamy panią doktor Urszulę Krupę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani doktor, w dniu dzisiejszym o czym będzie mowa?
Na życzenie radiosłuchaczy właściwie powracam do dwóch zagrożeń, zwłaszcza zagrożeniem wszędzie już rozpylanym czy używanym glifosatem, czyli Roundupem. Prosiła mnie jedna z pań, która podejrzewa nawet u dziecka wady wrodzone, dziecko, które się urodziło z wieloma wadami wrodzonymi. I powiem jeszcze o skandalu, który tym razem miał miejsce i ma w dalszym ciągu. Jest o zatruciu, nie wiem, chyba całej Europy fipronilem, pestycydem, który dodawano, używano przeciwko pchłom kurzym. No i był tak skutecznie używany, że nie tylko mięso jest skażone tym fipronilem, ale również jaja. To jest temat teraz bardzo taki
pani
często
doktor,
omawiany w parlamencie.
Doktor, wobec tego zamieniamy się w słuch.
Tak. Także powracam, tak jak powiedziałam, do tego tematu związanego z glifosatem, którym jedna z radiosłuchaczek prosiła mnie, żebym powtórzyła zagrożenia, jakie związane są z używaniem glifosatu, który jest składnikiem powszechnie stosowanego Roundupu. Z powodu urodzenia dziecka z wieloma wadami wrodzonymi, która podejrzewa, że matka zatruła się tymże Roundupem, twierdząc, że pestycydami, właśnie Roundupem, skażane są nie tylko, używany jest ten Roundup czy glifosat do niszczenia chwastów, ale oblewane są chodniki, chyba żeby te chwasty między płytami chodnikowymi zostały zniszczone, szczególnie w nowych osiedlach, gdzie no dba się o tą zewnętrzną stronę tychże osiedli. Podobno Roundup używany jest masowo, który także od dawna jest tematem omawianym w Parlamencie Europejskim, gdzie z uwagi na ostatnio przedłużono możliwość jego używania na następne lata, mimo wielu badań dowodzących zagrożenia ze strony tego środka. Od dawna herbicydy, jak wiemy, stosowane są w rolnictwie, a szczególnie właśnie glifosat, znany szczególnie pod nazwą Roundupu, który ma bardzo szerokie spektrum biologicznej aktywności, wykazuje dużą skuteczność, a mechanizm jego działania obejmuje hamowanie pewnych procesów podstawowych szlaków metabolicznych w roślinach. Glifosat jest znany od 35 lat, jednak dopiero wraz z rozwojem inżynierii genetycznej, przepraszam, i opracowaniem roślin genetycznie modyfikowanych zyskał na tak wielkiej popularności. Obecnie jest herbicydem najczęściej stosowanym na świecie i jego użycie według piśmiennictwa wzrosło według jednych 100, a nawet 200%. Glifosat jest stosowany w uprawach GMO, niszczy chwasta, jednocześnie nie hamuje wzrostu uprawianej rośliny. Wykorzystuje go się właściwie wszędzie, w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, w Unii Europejskiej, szczególnie do uprawy modyfikowanych roślin genetycznie. Najważniejsze rośliny genetycznie modyfikowane z odpornością na działanie glifosatu to zwłaszcza soja, bawełna i kukurydza. Oporność roślin genetycznie modyfikowanych na działanie tego środka umożliwia go stosowanie go na szeroką skalę. Zainteresowaniem tym, że pestycydem wzrasta tak, że w momencie, kiedy wykorzystuje się nie tylko do niszczenia chwastów, ale na przykład glifosat wykorzystuje się do osuszania zbiorów żyta i rzepaku. Wprowadzając na rynek Unii Europejskiej soję Roundup Ready 2000, aż 200-krotnie zwiększono europejską normę pozostałości glifosatu w ziarnie. Po zatruciu glifosatem drogą pokarmową można obserwować nasilone objawy kliniczne, takie jak niewydolność oddechową czy zaburzenia rytmu serca, chociaż zatrucia śmiertelne związane z glifosatem zdarzają się rzadko. Trzeba by było spożyć tego glifosatu prawie 200 ml, najbardziej narażoną ciągle grupą na działanie tego środka. Są oczywiście rolnicy, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Glifosat może przenikać zarówno przez skórę, układ oddechowy, rzadziej przez układ pokarmowy, co wskazuje na, zwłaszcza te przez układ pokarmowy mogą się zdarzać jakieś przypadkowe połknięcia tego związku. Mimo dużej ilości stosowanego glifosatu i wiążącego narażenie samych pracowników jest poważne, mimo że, tak jak powiedziałam, jego wchłanianie przez skórę czy układ oddechowy nie jest takie silne, niemniej jednak jest on toksyczny. Dwuletnie obserwacje wykazały, że zarówno karma z GMO, jak i dodatek Roundupu powodować mogą liczne zaburzenia, zarówno hormonalne, jak i uszkodzenia wątroby, nerek, także większą zachorowalność na nowotwory, a także większą śmiertelność zwierząt. Roundup jest szkodliwy do środowiska, dla człowieka, powoduje nieodwracalne uszkodzenia dzieci w okresie życia płodowego. Jak wspominałam, używany jest w tej chwili tak ogromnych ilościach, że sprzedaje go się na całym świecie miliony ton. Artykuł informujący o toksyczności Roundupu z 2012 roku wywołał ogromną krytykę, głównie ze strony biznesu GMO. Krytycy okazali się związani szczególnie z firmą, która produkuje tenże preparat, czyli firma Monsanto. Próbowano wykazać i próbuje się w dalszym ciągu, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim są takie dyskusje, że nie sam glifosat jest szkodliwy, ale szkodliwe są dodatki, które dodawane są do preparatu Roundup. I to doprowadziło do tego, że niestety Komisja Europejska przedłużyła na dalszy okres czasu stosowanie tego środka. Cóż można, pani prosiła, oczywiście nie mogę stwierdzić, czy pani przypuszczenia, bo w tej chwili różnych toksycznych uszkodzeń i wad wrodzonych prowadzonych, które występują u dzieci, jest bardzo wiele i bardzo wiele różnych czynników może powodować, łącznie z chorobami wirusowymi, czy z lekami zażywanymi, albo nawet jedzeniem. Więc trudno powiedzieć, czy rzeczywiście dziecko, o którym pani mówiła, było, znaczy te wady powstały na skutek toksyczności Roundupu. Niemniej jednak ogólnie trzeba po prostu uważać na tą substancję i taki apel, żeby jeżeli już chwasty się niszczy, to przynajmniej tych chodników nie spryskiwać, bo podobno całe właśnie litry wylewane są na chodnik po to, żeby te chwasty nie rosły między płytami, a to się oczywiście unosi, zmywa to z deszcz. Trzeba świadomości też nie tylko jakiejś obrony społeczeństwa, która wiedząc o zagrożeniach powinna w jakiś sposób mobilizować, bo jak widać politycy mimo starań w Parlamencie Europejskim nie zdołali przekonać do wycofania tego środka. I za chwilę opowiem o następnym zagrożeniu toksycznym fipronilem. Oh, 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 oh Ostatnio są spotkania w Parlamencie Europejskim i jest, opowiada się o skandalu żywnościowym, jaki miał miejsce w Unii Europejskiej z użyciem fipronilu, który jest używany do niszczenia ptaszeńca kurzego, ale także niszczy pchły, wszy, kleszcze, roztocze. Preparat jest dopuszczony w Unii, jednak nie jest dopuszczony do używania przy produkcji żywności. Fipronil był używany w wielu fermach Belgii, Holandii, w Niemczech wraz ze skażeniem milionów jaj, kurzego mięsa, a także produktów, które z tych jaj były wytwarzane, począwszy od makaronów, po majonezy czy gofry. Na Komisji Rolnictwa zakomunikowano nam, że dopiero 20 lipca Komisja Europejska została poinformowana przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności, jak powiedziano, o zaistniałym incydencie, tak to powiedziała zresztą przedstawicielka komisji, czyli że w fermach kurzych stosowano fipronil. Stosowanie tego środka w kurnikach jest zakazane i według informacji komisji fipronil stosowano w Holandii, gdzie 281 ferm zostało zablokowanych, 154 zostały zamknięte, to samo w Belgii, 95-30 zostało w ogóle wycofanych. Mówi się o 7 fermach niemieckich, tym, że te dane podaje orientacyjnie ze względu na to, że one są bardzo różne z różnych źródeł. Tak samo fipronil stosowany we Francji, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i w Czechach tylko stwierdzono w odosobnionych przypadkach używanie fipronilu. Według przekazanych przez na Komisję Rolnictwa informacji fermy zostały zamknięte, jaja i drób wycofane i spalone. Rozpoczęto dochodzenie zarówno w Holandii, w Belgii, jak i w Niemczech. Państwa członkowskie, państwa trzecie, w sumie ponad 50, zostały poinformowane przez ten system wczesnego ostrzegania. Jednak z drugiej strony, no, nie tylko w prasie, nie tylko w mediach, ale również tam w parlamencie dowiedzieliśmy się, że zatrucia fipronilem pierwsze doniesienia były znane już na wiosnę 2016 roku, a we wrześniu 2016 odkryto, że jest to szczególnie niebezpieczna substancja i poinformowano ten system wczesnego ostrzegania, który dopiero 20 lipca tego roku rozpoczął procedury, chociaż w mediach, zwłaszcza zagranicznych, informacje już były od początku sierpnia. Skażone jajka pojawiły się w 22 czy więcej nawet państw członkowskich Unii, ale także w wielu państwach poza Unią. Według Komisji Europejskiej zagrożenie zdrowia publicznego było nieznaczne, dlatego że tylko w niektórych próbkach wykryto nadmiar fipronilu, ale z innych danych, z medialnych wiadomo już, że w Austrii 10-krotnie był fipronil przekroczony. Jeśli by to się dotyczyło jednego jajka, to wszystko byłoby w miarę w porządku, natomiast te jaja zjadamy dość dużo i tak samo kurze mięso. W związku z tym te normy przekroczone prawdopodobnie były znacznie większe niż się wydaje. I Komisja Europejska poprzez ten system wczesnego ostrzegania rozesłała informacje. W tej chwili trwają różnego rodzaju procedury dotyczące właśnie dzielenia się obowiązkami. Też trwają prace nad wykryciem innego środka, który byłby skuteczny na tego ptaszyńca kurzego. Jak nam powiedziano, komisja planuje misje rozpoznawcze, mimo że, jak wspomniałam, pierwsze informacje z regionów, że stosowanie fipronilu było do niszczenia pasożytów, były one już w maju, to okazało się, że są już dokumenty, że dokładnie wiedziano już znacznie wcześniej, zarówno Belgia, jak i Holandia, prawdopodobnie ze względu na szkody, jakie wynikałyby z, nie wiem, spalenia, z zniszczenia tych ferm, starano się w jakiś sposób sprawę nie upubliczniać. Niemniej jednak jest to problem, nie tylko problem, jak podkreślano zwłaszcza na zebraniach, nie tylko problem fipronilu, ale poprzednio były także różnego rodzaju zatrucia związane z żywnością. Niektórzy przypominają także inne nieprawidłowości, które w związku z tymi ogromnymi koncernami, które produkują, nie wiem, czy tam jest tysiące czy miliony tych kur, bardzo trudno jest także przeciwdziałać chorobom i zwraca się uwagę również na ten aspekt. Dopuszczalna dawka fipronilu jest 0,0145 grama. Według niektórych została przekroczona, jak już powiedziałam, wielokrotnie. Myśmy w polskiej prasie były informacje, że fipronil był zarówno w mięsie, które było dostarczone chyba z Niemiec do Polski, i to mięso było niestety gdzieś wysłane do Afryki. To tyle, co chciałabym powiedzieć o tychże zagrożeniach, zarówno fipronilem. Z tego wygląda, że najlepiej byłoby mieć własne zagrody i hodować kury, które by chodziły zbierały pożywienie też nie zanieczyszczone Roundupem, ale rzeczywiście trzeba uważać na te zagrożenia, co, jak powtarzam, nie dotyczy tylko producentów, ale wszyscy powinniśmy w jakiś sposób włączyć się i przeciwdziałać tymże skażeniom. Jakieś pytania będą, to bardzo proszę. Potrafię odpowiedzieć na... Nie ma żadnego... Porady lekarskie, słucham.
Szczęść Pani Boże. Doktor, przepraszam bardzo. Tak? Ja chciałam zapytać, jeżeli się bierze cynamon przy cukrzycy typu 2, on zbija cukier. On leczy też cukrzycę, czy tylko zbija cukier?
Proszę Pani, przyprawy w ogóle są teraz bardzo badane przez już naukowców. Trudno mi jest powiedzieć, na pewno poprawia przemianę materii, czy działa bezpośrednio na obniżenie poziomu cukru. W tej chwili Pani nie powiem.
Aha, ale Czy on insulinę, czy on leczy też trzustkę właśnie, tak, która wydziela insulinę, czy też nie, pomaga po prostu?
Nie wiem dokładnie, czy jeśli chodzi o cynamon, czy on zmniejsza, najprawdopodobniej pomagając wszystkie te przyprawy, działają na, poprawiając trawienie i w związku z tym mogą wpływać też bardzo dobrze na przyswajanie produktów. W związku z tym być może tak jest, jak pani mówi. Trzeba uważać, jeżeli się tak leczy tymi naturalnymi metodami, to zwłaszcza osoby, które biorą insulinę, powinny badać sobie poziom cukru, bo jeżeli rzeczywiście dochodzi do obniżenia poziomu cukru, czy to poprzez stosowanie czosnku, prawda, czy to wtedy może mogą występować objawy hipoglikemii. Trzeba częściej ten cukier badać. Ja poproszę, myślę, że może pani spróbować. No, cynamonu nie zje się zbyt dużo, bo on jest specyficzną, bardzo ostrą przyprawą i właściwie pomaga, można go dodawać tylko do niektórych produktów, ale jak najbardziej przyprawy są wskazane i w tej chwili wiele danych pokazuje, że mają one korzystny wpływ na stan zdrowia, a przede wszystkim na trawienie.
Można jeszcze prosić jakąś audycję na temat właśnie cukrzycy typu 2?
Dobrze, pani nie bierze insuliny, tylko tabletki, tak?
Tabletkę.
Dobrze, ja już cukrzycę omawiałam kilkakrotnie, ale zwłaszcza teraz w związku z tym takim odniesieniem się do naturalnych metod, które rzeczywiście działają, tylko mają, że tak powiem, długotrwałe działanie. Nie ma takiego efektu jak powiedzmy po przyjęciu insuliny. Dobrze zrobię, przygotuję program na temat cukrzycy.
Dzięki śliczne, szczęść Boże. Słuchaczka,
drugi telefon z Bogiem. Drugi telefon, słucham.
Tak, szczęść Boże, Andrzej Sopotu. Panią doktor, cieszę się, że mogę słyszeć. Czy mógłbym sobie zapytać?
Proszę bardzo, jeśli mogę.
Nie tak dawno była taka sesja naukowa poświęcona żywności naturalnej z lasów. To ojciec Tadeusz Ryzyk między innymi był właśnie współtwórcą tej sesji. W Pałacu Kultury była takie spotkanie. No i tam na tym spotkaniu była profesor Myśliwiec, to jest pani, no tak, w średnim wieku, pani profesor
Myśliwiec, pediatra, z o ile pamiętam.
I ona mówiła o kwestii żywności, to bardzo bliskie temu, co pani doktor mówiła, i powiedziała jedną rzecz, że bardzo ciekawą, szczególnie, że chodzi o żywienie dzieci, o rozwój organizmu, że podstawą no właśnie takiego zdrowego żywienia leży nie tyle samo żywienie, ile ruch. Taką piramidę pokazała, że u podstawy tej piramidy jest ruch fizyczny dziecka i organizmu rozwijającego się. I teraz ja mam takie pytanie związane z tym Roundupem i z tym fipronilem. Mianowicie ogólnie biorąc na świecie jest kolosalna tendencja ucieczki od pracy fizycznej, zastępowania jej działaniem chemii. I to ma oczywiście rozmaite uboczne, tragiczne skutki. Oczywiście. Jest to ucieczka od pracy fizycznej, a zamiast pracy fizycznej oczywiście bardzo dobrze rozwija się sport, ale bez przesady. Przeciętny człowiek jakby miał koło domu czy w Polsce gdzieś kawałek ziemi i mógłby na tym się pochylić, tam motyczką podziobać trochę, i dziecko by to zobaczyło i mogłoby tak w rodzinie się wychowywać przez ten szacunek dla pochylenia się nad pracą fizyczną, to może by był mniejszy taki napęd w kierunku tych koncernów chemicznych, produkcji tych i genomów i produkcji żywności typu GMO i no i oczywiście tej chemii. Także wydaje mi się, pani doktor, że może gdyby pani była tak miła, uprzejma i właśnie poświęciła uwagę na jednej audycji wielkiemu znaczeniu pracy fizycznej, której nie można w ogóle z życia człowieka wyeliminować, bo pani najlepiej jako doktor pani wie, że praca fizyczna jest w każdym wieku dla zdrowia potrzebna. Czy mogę liczyć na coś takiego?
No oczywiście, ja się z panem zgadzam i jak najbardziej muszę przygotować ten taki program. Jest taka tendencja, rzeczywiście ludzie zamiast no nie wiem, pokopać w ogródku, to wolą iść na fitness gdzieś do sali. Też ćwiczą co prawda, ale ani tam powietrza nie ma zdrowego. Przygotuję a ruch jest rzeczywiście od pewnego czasu w tej piramidzie u podstawy i jest porównywany, brak ruchu jest porównywany z toksycznością nawet, no nie wiem, papierosów czy alkoholu i tak dalej, bo zmiany, które zachodzą podczas bezczynności są dramatyczne. Dobrze, przygotuję. Ja
bardzo
już kiedyś
dziękuję. Mówiłam
o przewadze tego takiego czynnego trybu życia. Dzięki z Bogiem. I jeszcze jeden telefon. Tak? Słucham, porady lekarskie. Szczęść Boże. To są mody takie. I już jest, tak? Słucham, panie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Południa Polski. Tak. Pani doktor, chodzi o boleriozę. Są zdania podzielone w świecie medycznym. Jedni mówią, że trzeba stosować od razu antybiotyki tam z tymi rumieniami i w Polsce od 2 do 4 tygodni te antybiotyki stosować, w Niemczech od 4 do 8, towarzystwo jakieś tam amerykańskie ma inne zdanie, polskie inne zdanie, media po prostu by mogły jakieś debaty zrobić, żeby to rozwiązać, może by pani doktor coś w tym temacie jakoś to wyjaśniła.
Bardzo chętnie panu
odpowiem.
Bardzo chętnie panu odpowiem, bo ja podobnie jak Komisja Europejska już żartuję, się uczę i proszę sobie wyobrazić, że niedawno w Belgii powiedziano, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak borelioza. Ja to nawet powtórzyłam, ale no nie wyemitowano. Natomiast w tej chwili są bardzo dokładne badania robione i muszę państwu powiedzieć, że o jednym z chyba z ostatnich programów mówiłam właśnie na temat boreliozy i wniosek wysnuty przez badaczy jest taki, że dopiero badania, które pokażą nam, że naprawdę jesteśmy tą boreliozą, że jest jeszcze borelia, bakteria aktywna w organizmie, potrafią zmienić sposób leczenia. Dlatego, że rzeczywiście są, tak jak pan mówił, kilka szkół jest i to stosowanie antybiotyków przez niektórych amerykańskich nawet do 2 lat, co moim zdaniem spowoduje tak ogromne szkody w organizmie po tej antybiotykoterapii, że szkody będą większe od samej boreliozy. Ale ja nie odpowiem panu na to pytanie, bo tak jak powiedziałam, badacze twierdzą, że dopiero rozwój badań nad już zespołem boreliozy, nie na samą boreliozą, nie na samą bakterią, doprowadzi do lepszego poznania i wtedy będzie można skuteczniej leczyć. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.